Nagle w dolinie Dal, dość daleko na południu, rozbłysły nocą światła, jakby ognisk i pochodni. — Już są! — zawołał Balin. — Obóz wydaje się ogromny! Musieli wejść w dolinę pod osłoną zmierzchu, idąc obu brzegami rzeki naraz. Tej nocy krasnoludy niewiele spały. Ranek jeszcze był szary, kiedy zobaczyły zbliżający się jakiś oddział. Zza muru obserwowały, jak nadciągał z głębi doliny i wspinał się powoli w górę. Wkrótce już mogły rozróżnić uzbrojonych jak na wojnę ludzi znad jeziora obok elfów z włóczniami. W końcu pierwsi żołnierze ukazali się na szczycie usypiska skalnego nad wodospadem. Zdumieli się bardzo na widok bramy zabarykadowanej świeżo wzniesionym kamiennym murem. Gdy przystanęli, pokazując sobie wzajem barykadę i rozmawiając, Thorin zakrzyknął donośnym głosem.
— Coście za jedni! Dlaczego przychodzicie zbrojni jak na wojnę pod bramę pałacu Thorina, syna Traina, króla spod góry? Czego chcecie?
Nie odpowiedzieli. Zawrócili szybko, a potem reszta oddziału, napatrzywszy się bramie i fortyfikacjom, poszła także w ich ślady. Tego dnia obóz został przesunięty bliżej między dwa ramiona góry. Echo odbijało wśród skał gwar głosów i śpiewów, niesłyszanych tutaj od wieków. Dochodziły też dźwięki harf i muzyki elfów. A gdy melodia dotarła do uszu krasnoludów, rzekłbyś, powietrze pocieplało i zapachniało nikłą wonią leśnych kwiatów rozkwitających o wiośnie. Bilba zdjęła wówczas ochota ucieczki z ciemnej fortecy i przyłączenia się do wesołej zabawy i uczty przy ogniskach. Młodszym krasnoludom także drgnęły serca. Ten i ów mruczał, że wolałby inny obrót sprawy i chętnie powitałby przybywających jako przyjaciół. Ale Thorin zmarszczył się na to gniewnie. Wobec tego krasnoludy również pościągały harfy i inne instrumenty wyszukane w skarbcu, by muzyką rozchmurzyć wodza. Pieśń ich nie była jednak podobna do śpiewu elfów. Przypominała natomiast bardzo tę, która rozbrzmiewała niegdyś w norce Bilba. Przyszedł wreszcie, przyszedł dzień, król wstępuje w groty cień, gad ubroczył krwią jej progi, tak wyginą wszystkie wrogi. Długa lanca, ostry miecz, brama twarda, choć w nią siecz, złota śmiałe szuka serce, kres krasnali po niewierce, działa krasnoludów czar. W ciszę mroków dźwięk się wdarł, tam gdzie mrok pod skałą władnie i gdzie dziwy drzemią na dnie. Już krasnale niżą wraz na drut srebrny błyski gwiazd, a ze złotych drutów zgodnie dobywają harf melodie. Górski tron już wolny znów, ludu słuchaj naszych słów, rzucaj góry i doliny, bo królowi trza drużyny. Zew nasz dudni niby młot, wróćcie do swych starych grot, król u bram już czeka, oto w rękach skarby ma i złoto. Przyszedł bowiem wreszcie dzień, że król wstąpił w groty cień. Straszny gad krwią zbroczył progi i tak zginą wszystkie wrogi.
Śpiew przypadł Thorinowi do smaku, to też król krasnoludów uśmiechnął się znowu i poweselał. Zaczął obliczać odległość od żelaznych wzgórz i zastanawiać się, ile czasu będzie potrzebował Dain na dojście pod samotną górę, jeśli oczywiście wyruszy natychmiast po otrzymaniu wiadomości od krewniaka. Ale Bilbo stracił humor pod wpływem tych pieśni i rozmów. Brzmiały zbyt wojowniczo. Nazajutrz o świcie oddział włóczników przekroczył rzekę i pomaszerował w górę doliny. Nieśli przed sobą zieloną chorągiew króla elfów i błękitną, ludzi znad jeziora. Podeszli aż pod mur zagradzający wrota. I znów Thorin okrzyknął ich donośnym głosem.
— Kto jesteście, że przychodzicie uzbrojeni jak na wojnę pod bramę pałacu Thorina, syna Traina, króla spod góry?
Tym razem usłyszał odpowiedź. Wysoki, ciemnowłosy mężczyzna o ponurej twarzy wysunął się naprzód i zawołał.
— Witaj, Thorinie. Dlaczego zamykasz się jak rozbójnik w swojej kryjówce? Nie jesteśmy ci wrogami. Radujemy się, że wbrew spodziewaniu żyjecie jeszcze. Szliśmy tu myśląc, że nie zastaniemy żywego ducha. A skoro się spotkaliśmy, warto by zacząć rokowania i narady. Kto jesteś i co chcesz ze mną rokować? Jestem Bart. Z mojej to ręki zginął smok i dzięki mnie wasz skarb został odzyskany. Czy to was nie obchodzi? Co więcej, jestem prawowitym potomkiem i dziedzicem Giriona z Dali. A w waszym skarbcu są między innymi także bogactwa złupione Ongi przez Smauga w jego pałacach i mieście. Czy o tym nie godzi się porozmawiać? Ponadto w ostatniej bitwie Smaug zburzył domy ludzi z Esgaroth, a ja dotychczas jeszcze należę do poddanych władcy. W jego więc imieniu pytam, czy nie pomyśleliście o niedoli i nędzy ludzi z nad jeziora? Oni pomogli wam w ciężkiej chwili, wy zaś, miast dobrem za dobro odpłacić. Ściągnęliście na nich nieszczęście, choć wiem, że nie chcieliście tego.
Były to uczciwe i sprawiedliwe słowa, jakkolwiek wygłoszone tonem dumnym i posępnym. Bilbo sądził, że Thorin natychmiast uzna zawartą w nich prawdę. Nie spodziewał się oczywiście, by ktokolwiek przypomniał sobie, że nie kto inny, lecz on właśnie wykrył słaby punkt w pancerzu smoka. Dobrze robił, że na to nie liczył, bo rzecz prosta, nikt nigdy o tym nawet nie napomknął. Ale nie brał też w rachubę czaru złota, na którym smok przez tak długie lata miał legowisko, ani krasnoludzkiej chciwości. Thorin wiele godzin spędził ostatnimi dniami w skarbcu i pożądliwość ogarnęła jego serce. Chociaż przede wszystkim szukał arcyklejnotu, nie omieszkał zauważyć mnóstwa innych nagromadzonych tam cudowności, z którymi wiązały się prastare wspomnienia trudów i niedoli jego rodu.
Na ostatku i z największym naciskiem wymieniłeś najmniej słuszną spośród twoich pretensji, odparł Bardowi Thorin. Nikt nie może sobie rościć praw do bogactw mojego ludu, bo Smaug ukradł je, pozbawiając wielu z nas także życia i domu. Skarb nie należał sprawa do smoka, to też nie można nim opłacać zbrodni Smauga. Za towary i za pomoc otrzymaną od ludzi z nad jeziora zapłacimy uczciwą cenę. We właściwym czasie. Ale groźbą i przemocą nie uzyskacie od nas nic, nawet tyle, ile kosztuje bochenek chleba. Dopóki zbrojne siły stoją pod naszymi drzwiami, uważamy was za wrogów i złodziei. Miałbym ochotę nawzajem spytać cię, jaką część dziedzictwa oddalibyście naszym rodzinom, gdybyście zastali skarb bez straży, a nas zabitych?
Słuszne pytanie, rzekł Bart. Ale nie zabito was, a my nie jesteśmy rabusiami. Zresztą bogacze powinniby mieć litość i niezależnie od zobowiązań wspierać w biedzie tych, którzy im okazali życzliwość w potrzebie. Nie odpowiedziałeś też na pozostałe moje argumenty. Nie będę już, jak mówiłem, rokował ze zbrojnymi ludźmi pod moją bramą. I nie chcę w ogóle wchodzić w układy z królem elfów, który nie zostawił mi dobrych wspomnień. Dla elfów w tych naradach nie ma miejsca. Odejdźcie, nim świsną nasze strzały. Jeżeli zaś zechcesz znów ze mną rozmawiać, odpraw najpierw zastępy elfów do puszczy, z której nie powinny były wychodzić. Dopiero potem wróć tutaj, ale odrzuć broń, nim zbliżysz się do moich progów. Król elfów jest moim przyjacielem i wspomógł ludzi z nad jeziora w biedzie. Chociaż prócz przyjaźni nie mieliśmy innych praw do jego pomocy. Odparł Bart. Zostawię ci jednak czas, żebyś mógł pożałować swoich słów. Idź po rozum do głowy, nim się znowu tu zjawimy.
I Bart odszedł do obozu. Nie minęło wiele godzin, kiedy znów ukazały się pod bramą chorągwie, a trębacze wystąpili i zagrali sygnał.
W imieniu krainy Esgaroth i Puszczy, zawołał jeden z nich, przemawiamy do Thorina, syna Traina, mieniącego się królem spod góry, i wzywamy go, żeby rozważył zgłoszone przez nas żądania.
W przeciwnym razie będziemy go musieli uznać za wroga. Co najmniej 12 część skarbów ma Thorin oddać Bardowi jako zwycięzcy smoka i spadkobiercy Giriona. Ze swojej części Bard wynagrodzi ludzi z Esgaroth za ich pomoc. Lecz jeśli Thorin chce cieszyć się przyjaźnią i szacunkiem sąsiadów, jak niegdyś jego przodkowie, niech dorzuci coś od siebie na wspomożenie ludzi z nad jeziora.
W tej chwili Thorin chwycił za łuk i puścił strzałę prosto w wysłannika. Trafiła w tarczę i chwiejąc się utkwiła w niej.
Skoro taka jest twoja odpowiedź,
zawołał poseł,
ogłaszam oblężenie góry. Nie wyjdziecie stąd, póki nie poprosicie nas o rozejm i o wszczęcie rokowań. Nie obracamy przeciw wam oręża, ale zostawiamy was z waszym złotem. Możecie się nim żywić, jeśli chcecie.
Po czym parlamentariusze szybko odeszli, a krasnoludy zostały same i mogły zastanowić się nad położeniem. Thorin tak się nasrożył, że nikt nie ośmieliłby się wystąpić wobec niego z jakimiś zarzutami, choćby i miał po temu ochotę. Lecz wszyscy, jak się zdawało, podzielali jego stanowisko, z wyjątkiem może grubego Bombura, Fila i Kila. Bilbo oczywiście był z obrotu rzeczy niezadowolony. Miał już podziurki w nosie tej góry i myśl o wytrzymaniu w jej wnętrzu oblężenia wcale mu się nie uśmiechała. Cuchnie tu smokiem, mruczał do siebie, aż mnie mdli, a te suchary już mi kością w gardle stają.